Chwała Jezusowi. Jaki przywilej móc stać przed wami dzisiaj rano i wiedzieć, że mogę dzisiaj prowadzić nauczanie z Biblii. Wiem, że wielu z was znajduje w Słowie Bożym pocieszenie, posilenie, kierunek w życiu, to w jaki sposób prowadzicie wasze małżeństwo, to w jaki sposób jesteście pracownikami albo pracodawcami, to w jaki sposób wykonujecie wszystko to, co wykonujecie. I troszkę chyba właśnie o czymś takim chciałbym dzisiaj powiedzieć. Chciałbym się dzisiaj przenieść z wami do Starego Testamentu i prowadzić nauczanie ze Starego Testamentu. I Słowo Boże, takie jest moje pragnienie, by wprowadziło nas dzisiaj w taki bardzo mocny fragment biblijny, i wiecie, troszkę taki dziwny fragment biblijny też, dlatego że jakby trochę zapomniany i nieczęsto czytany, a przy tym jeden z najbardziej mocnych i emocjonalnych, jeśli chodzi właśnie o podejście do Słowa Bożego. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedy studiowaliśmy Nowy Testament w niektórych miejscach, przy różnych wykładach mówiliśmy o, czy Pan Jezus mówił, a my komentowaliśmy, patrzyliśmy, mówiliśmy o zagubionej owcy, mówiliśmy o zagubionej monecie, mówiliśmy o zagubionym synu, wskazywaliśmy na to, że wiecie, moneta była w domu, ale była zgubiona, owca była poza domem i też była zgubiona, marnotrawny syn mógł mieć wszystko, co miał, ale też się pogubił. A dzisiaj chciałbym powiedzieć historię ze Starego Testamentu na temat zagubionej Biblii. Niektórzy z was już pewnie wiedzą, do czego zmierzam. Chciałbym, byśmy się przenieśli w czas, kiedy Imperium Asyryjskie chyli się ku upadkowi. Jedno z najbardziej okrutnych imperiów Starego Testamentu, czyli Asyria, rozpoczyna właściwie swój nieunikniony upadek, jest coraz słabsze, jego historia dobiega końca, na scenie pojawia się Babilon, bardzo mocny jest również ciągle Egipt. Izrael, całe północne królestwo znajduje się pod okupacją, podbite wcześniej przez właśnie Asyryjczyków. Królestwo południowe i Juda ciągle jest niepodległe, wolne i ciągle może zwracać się do Boga i korzystać ze swojej szansy. Chciałbym, byśmy dzisiaj zobaczyli na króla Jozjasza. Wiecie, kiedy czyta się jego życiorys, to jest życiorys godny filmu. My czasami przyzwyczailiśmy się, że kiedy otwieramy Biblię, to tam są wszyscy w tej Biblii tacy bardzo kościelni. Co mam powiedzieć, w Biblii w ogóle mało co jest bardzo kościelne. Jozjasz byłby bohaterem niezłego filmu i naprawdę można by nakręcić wręcz epicki film na temat tego, co się działo w jego czasach. Kiedy mówimy Jozjasz, w języku hebrajskim nazywano go Josiahu, co znaczy, jeżeli tłumaczylibyśmy z języka hebrajskiego, dokładnie to Jahwe uzdrawia. Piękne imię, nie? Jestem jakiś taki Mirosław, jeszcze po polsku Mirosław. No to mówią, że sławi Mir, ale już po angielsku to kompletnie. Jakbym chciał mieć wypadek samochodowy, Mirek. Kiedy się urodził jego ojciec Amon, mam na myśli, kiedy się urodził Jozjasz, jego ojciec Amon był bardzo młodym człowiekiem, wiecie, dzisiaj byłby z tego malutki skandal, dlatego że Amon miał tylko 16 lat, kiedy urodził się jego syn Jozjasz. Jak wiecie, Amon był jednym z najgorszych królów, jacy panowali, o jakich czytamy w Słowie Bożym. Mamy w tym czasie, jakie jest 640 lat przed tym, zanim nad tą szopką, stajenką, czy nad tą grotą betlejemską zaświeci gwiazda i urodzi się Pan. Musi minąć jeszcze, tak jak mówię, jakieś 640 lat. Jest to czas bardzo trudny, czas wielkich przemian historycznych. I Jozjasz zostaje królem i ma w tym czasie tylko 8 lat. Za chwilę będziemy czytać ze Słowa Bożego. Chciałbym wam taki wstęp zrobić, żebyście wyczuli, w jakie czasy wchodzicie, kiedy będziemy czytać fragment Słowa Bożego, byśmy go, wiecie, nie przeczytali tak liturgicznie, jak chore takie owce albo konie. w czasach takich stało się, tylko żebyśmy wiedzieli, gdzie wchodzimy, byśmy mogli coś z tego wziąć do naszego życia. Jest, tak jak mówię, synem jednego z najgorszych królów i zbrodniarzy Amona. Jego mama nazywa się Jedida. I to jest też ciekawe, dlatego że z języka hebrajskiego imię Jedida tłumaczy się, wiecie jak? Umiłowana. Ładnie, nie? Umiłowana. Umiłowana urodzi tego, który nazywa się, że Jahwe uzdrawia. Jego ojciec, Amon, zostaje usunięty przez spisek swoich dworzan, przyjaciół, znajomych. Spiskowcy mordują go, po czym sami są właściwie usunięci, poddani egzekucji. Nie chcę się tym dzisiaj zajmować. To jest może inny czas na inne nauczanie. Ale wtedy właśnie, czy mu się podoba, czy nie, 8-letni Jozjasz musi zasiąść na tronie południowego królestwa Izraela. Celowo wam maluję to tło. Chcę wam dać pewną biblijną lekcję, ale chcę, żebyście zobaczyli tło, że to wszystko nie dzieje się gdzieś bezbarwnie w jakiejś tam świątyni i koniec, ale to ma wszystko sens. Również dla ciekawości wam jeszcze powiem, zanim przejdziemy do słowa, że właśnie w czasach Jozjasza służbę rozpoczyna jeden z tak zwanych wielkich proroków, czyli Jeremiasz. Jeremiasz będzie służył nie tylko przy szyję tego króla, ale i następnego, będzie działał aż do klęski, aż do podbicia narodu przez Babilon i aż do uprowadzenia ludu Izraela do Babilonu. Oczywiście Jozjasz już tego nie zobaczy, ale o tym później. Jozjasz będzie rządził 31 lat. Co jest ciekawe, jest nie tylko dobrym królem, o czym zaraz przeczytam, ale prawie tyle samo będzie służył, co służył jego późniejszy, dawno, dawno, dawno ktoś, kogo on troszeczkę będzie reprezentował, czyli nasz Pan, nasz Zbawiciel, Pan Jezus Chrystus. Też około 30 lat przebywał na ziemi, choć wiemy, że to nie był cały czas też służby, bo Jezus całe życie, tyle mniej więcej, jedni mówią 33, inni gdzieś coś koło tego. Jozjasz rządzi tyle, jako król. Odkąd ma 8 lat, oczywiście na początku nie może sprawować tej władzy, ale to też nie jest dzisiaj naszym tematem. Wszystko zaczyna się mniej więcej około 622 roku przed Chrystusem, a zaczyna się tak. I to jest to miejsce, które chcę przeczytać. Druga Królewska, otwórzcie wasze Biblię na drugiej Księdze Królewskiej i 22 jej rozdział. Myślę, że go możemy przeczytać cały. Miałem przeczytać tylko fragment, ale to jest krótki rozdział, raptem tylko 20 wersetów. 22 rozdział drugiej Księgi Królewskiej. Można czytać na ścianie po czesku, ja przeczytam po polsku w tłumaczeniu Biblii Warszawskiej. Jozjasz miał 8 lat, gdy objął władzę królewską, a panował w Jeruzalemie 31 lat. Matka jego nazywała się Jedida, a była córką Adajasza z Boskat. Czynił on to, co prawe w oczach Pana, kroczył we wszystkim drogą Dawida, swojego praojca, nie odstępując od niej ani w prawo, ani w lewo. Tutaj mamy świadectwo Ducha Świętego, tak? Wierzymy, że Biblia to jest Słowo Boże natchnione Duchem Świętym. I to jest to, jak go widział Bóg. Czytamy dalej. To takie wtrącenie moje. Tego nie piszę w Biblii, co teraz mówię. Czytamy dalej, trzeci werset. W 18 roku panowania króla Jozjasza wysłał król sekretarza Szafana, syna Asaliasza, syna Meszulama do świątyni Pana. Do świątyni Pana z takim poleceniem. Wstąp do arcykapłana Hilkiasza, niech wyda pieniądze przyniesione do świątyni Pana, jakie odźwierni zebrali od ludu i niech je przekaże do rąk kierowników robót mających nadzór nad świątynią Pana. A ci niech wypłacą je wykonawcom robót dokonującym naprawy uszkodzeń w świątyni, cieślom, budowniczym i murarzom oraz na zakup drzewa i ciosanego kamienia do naprawy świątyni. Lecz nie trzeba rozliczać się z nim z pieniędzy im wręczonych, gdyż pracują uczciwie. Wtedy arcykapłan Hilkiasz rzekł do sekretarza Szafana: znalazłem w świątyni Pana księgę zakonu. I wręczył Hilkiasz księgę Szafanowi, który ją przeczytał. Następnie sekretarz Szafan udał się do króla i zdał sprawę królowi, powiadając: słudzy twoi wysypali pieniądze, jakie się znajdowały w świątyni i wręczyli je kierownikom robót mającym nadzór nad świątynią. Po czym sekretarz Szafan doniósł królowi następującą rzecz. Kapłan Hilkiasz wręczył mi księgę i Szafan odczytał ją przed królem. Gdy tedy król usłyszał treść tej księgi, rozdarł swoje szaty i dał taki rozkaz kapłanowi Hilkiaszowi, Achikamowi, synowi Szafana, Akborowi, synowi Michajasza, sekretarzowi Szafanowi oraz dworzaninowi królewskiemu Asajaszowi. Idźcie zapytać się o wyrocznie Pana, co do mnie, co do ludu i co do całej Judy w związku z treścią tej księgi, która została znaleziona, gdyż wielki jest gniew Pana, który rozgorzał przeciwko nam. Dlatego, że nasi ojcowie nie słuchali słów tej księgi, aby pełnić wszystko, co tam dla nas napisane. Poszli więc kapłan Hilkiasz i Achikam i Akbor i Szafan i Asajasz do prorokini Huldy, żony Szaluma, syna Tikwy, Szyna, syna Harhasza, przełożonego szatni. Mieszkała ona w Jeruzalemie w drugiej dzielnicy, a gdy z nią porozmawiali, ona rzekła do nich. Tak mówi Pan, Bóg Izraela. Powiedzcie mężowi, który posłał was do mnie. Tak mówi Pan, oto ja sprowadzę nieszczęście na to miejsce i na jego mieszkańców, zgodnie ze wszystkimi słowami tej księgi, którą przeczytał król judzki, za to, że mnie opuścili i spalali kadzidła innym bogom, drażniąc mnie wszystkim, co czynią ich ręce. To też rozgorzał mój gniew na to miejsce i nie ochłonie. Królowi judzkiemu zaś, który was posyła po wyroczniem Pana, tak powiedzcie. Tak mówi Pan Bóg Izraela, co do słów, które słyszałeś. Ponieważ twoje serce zmiękło i ukorzyłeś się przed Panem, gdy usłyszałeś, co powiedziałem o tym miejscu i o jego mieszkańcach, że staną się przedmiotem grozy i przekleństwem i rozdarłeś swoje szaty i zapłakałeś przede mną, przeto usłyszałem i ja, mówi Pan. To też ja przyłączę cię do twoich ojców i w pokoju będziesz złożony w twoim grobie, aby twoje oczy nie oglądały całego tego nieszczęścia, jakie ja sprowadzę na to miejsce. Oni zanieśli królowi tę odpowiedź. Przyznacie, że dość rzadko czytany fragment Słowa Bożego. Żeby nie powtarzać tego, co przeczytałem, tylko w wielkim skrócie, w czasie remontu świątyni odnajdują pergaminy, czy jak tu mamy księga, zwoje Słowa Bożego, zostają przeczytane królowi, król jest wstrząśnięty i tutaj się rozpoczyna cała akcja tego, z czego chciałbym wyciągnąć dzisiaj pewną naukę dla naszego życia, dla naszego Kościoła, dla wszystkich tych, którzy nas słuchają. Zobaczcie na tą niezwykłą historię, która uczyniła Boga realnym i wielkim w dniach, kiedy, wiecie, to były takie czasy, kiedy ludzie tracili swoją wiarę. Czyli bardzo podobne do dzisiejszych. Wielu ludzi tamtych czasów mówiło, ja wiem, czy Bóg tak naprawdę istnieje. Wiele rzeczy zaniedbano. Izrael już nie był tym narodem, którym był za Mojżesza, czy za sędziów, czy nawet za króla Dawida. To nie był już ten naród, który doświadczał realności Bożej. To był raczej taki czas zwątpienia, czas goryczy. Patrzyli, jak cały świat wokół się wali. Właściwie każda nowa wiadomość była zła. Każda nowa wiadomość miała nowe wojny, nowe imperia, nowe niewole, nowe problemy, problemy i problemy i problemy. I nagle Bóg zaczyna być realny w życiu kilku ludzi. Wiecie, to co było tu wielkie w tym fragmencie, działo się przez Słowo Boże. To nie jest taki fragment jak te w księgach mojżeszowych. Nie ma tutaj ognia, nie ma trzęsienia ziemi, nie ma niezwykłych zjawisk, aniołów, cudów, jakiegoś czegoś takiego, co byśmy powiedzieli, wow, jakie Bóg robi wielkie rzeczy. Mimo to ta historia opisuje cud. Cud, który stał się w ludzkim sercu. Coś, co tu zauważyłem. Czasami w tym naszym biegu za tym, żeby gdyby był Bóg, to. Jakby przez ten rozdział Pan Bóg mówić, poczekaj. I dokonuje się pewien cud w sercu człowieka, w sercu króla. I kiedy czytałem sobie spokojnie ten fragment i myślałem, czym się mogę z wami dzielić w niedzielę jako wasz pastor, pomyślałem, to jest cud, który potrzebuje wiele naszych serc. To jest cud, który potrzebuje wielu z nas. Taki cud codziennego dnia, zwykły cud odnalezienia tego, co jest naprawdę ważne, co mną kierowało. Jak wcześniej we wstępie mówiłem, król jest młody, kiedy rozpoczyna swoją służbę. Sprawuje służbę właściwie za niego matka, tą służbę królewską, czy panowanie królewskie, jak bardziej by wypadało powiedzieć. I prawdopodobnie to ma wpływ na jego rozwój, na to, w jaki sposób patrzy na Słowo Boże, na Boga. Bo to wiecie, nie jest tak, że on dopiero wtedy, po prawie 18 latach panowania, coś zaczyna zmieniać i dopiero wtedy rozpoczyna się tak naprawdę jakaś reforma. Ona rozpoczęła się dawno temu w jego sercu. I czytamy o tym w Słowie Bożym. Może właśnie to jej imię umiłowana nie jest jedynie imieniem. Jest umiłowana i myślę, że, bo takie są zasady historyczne. Kiedy on został królem, miał 8 lat, więc nie mógł wielu decyzji podjąć. Ona musiała być obok. A jak wiecie, z wielu innych źródeł i filmów jest wielu chętnych, którzy chętnie młodego króla by usunęli, żeby się wzbogacić i tak dalej. W każdym razie król od początku bierze się do pracy. Słowo Boże mówi, że w 8 roku, czyli mając 16 lat, w 8 roku swego panowania, chociaż jeszcze był młody, zaczął szukać Boga, jest powiedziane. Boga Dawida, swego praojca, a w 20 roku zaczął oczyszczać Judę i Jeruzalem. To nam mówi druga księga Kronik, 34:3. Nie musimy tam teraz iść, tylko żebyście widzieli łączność między tymi dwoma księgami. Jest osobiście przy tym oczyszczaniu. Biblia nam mówi również tam w drugiej księdze Kronik, w 34 rozdziale, w 4 wersecie, że król jest osobiście przy tym, kiedy rozwalane są bałwany, niszczone ołtarze Baala, kiedy Izraelowi przypomina się, że ich panem jest Jahwe, że ich Bogiem jest Jahwe, że nie powinni brać bogów od swoich okupantów, że nie powinni zajmować się złem, które ich całkowicie zgubiło, zabrało im ich tożsamość. I tak to oczyszczanie i reformy trwają właśnie jakieś 18 lat. I wydawałoby się, że właściwie tylko nic i zacząć klaskać królowi. No bo ktoś by powiedział, no, czy my czasami jesteśmy tacy w tym naszym zapędzie, się wyraża nawet chrześcijańskim czasem, no, nareszcie jest tak, jak ma być. Nie pije, nie pali, nie kradnie, chodzi do kościoła. W porządku. I bo ktoś powiedział, no teraz jest tak, jak trzeba. Usunęli bałwany, usunęli fałszywe ołtarze, oczyścili to, zrobili tamto. Jest wszystko tak, jak trzeba. Jest rzecz w tym, że Bóg ma dla niego coś dużo więcej i twoje, moje chrześcijaństwo, nasza wiara, to jest coś dużo więcej niż chodzenie do kościoła. Tysiące razy z tego miejsca mówiłem, nie chodzicie do kościoła, ale jesteście kościołem. Do kościoła się nie chodzi. Kościołem się jest. To miejsce nie jest święte. Tu nie ma nic świętego. Trochę kabli, murów i ławek. Możemy sobie coś powiecić jeszcze namalowanego. W tym nie ma nic świętego. Kościół to są ludzie. Kiedy nie ma ludzi, nie ma kościoła. Jest budynek w jakimś tam kształcie, który umownie może się nazywać kościołem. Ale kościół tworzycie wy. To jest to, co tu jest cenne. To jest to, co tutaj kocham. To jest to, co tak naprawdę zwraca się do Boga, co niesie uwielbienie. I Bóg ma dla króla coś więcej. Nie tylko oczyszczenie, nie tylko zwalenie fałszywych ołtarzy, nie tylko tego typu religijne działania. Ale Pan wstępuje po wielu latach właśnie wiernej takiej pracy króla, i podczas remontu odnajdują księgę. Pierwsze pytanie, skąd w świątyni odnajdują księgę? Ludzie, o co tutaj chodzi? Wyobrażacie sobie, gdybyście przyszli któregoś dnia na nabożeństwo, a ja bym stanął przed wami i mówię, słuchajcie, niesamowite, sprzątaliśmy w naszym zborze, czy w naszej kaplicy i wiecie, co odnalazłem? Czy wiecie, co to jest? Wszyscy, no... Co to? Jakie zakurzone, ciekawe. Wiecie, o co mi chodzi? Coś odnaleziono? Księgę. Leży tam prawdopodobnie od czasów króla Manasesa, czyli tego króla bezbożnika. Króla, który miał wiele krwi na rękach. Wiemy, że podobnie jak Amon, również jeden z najgorszych władców. Arcykapłan Hilkiasz mówi, znalazłem w świątyni Pana księgę zakonu. Ja się zastanawiałem, co on tak naprawdę znalazł, no bo pierwsza moja myśl przyszłaby mi, gdybym ja wam powiedział, że wczoraj pierwszy raz odkryłem Biblię, no to byście mi zadali pytania, przepraszam, to z czego ty do nas głosiłeś przez całe te lata? I ja się też zastanawiałem, I poszedłem sobie do oryginału i tu jest ciekawe, jest tu napisane, że on odkrył księgę zakonu i dokładnie księga, jest tutaj słowo Sefer Siprach po hebrajsku, a zakonu jest bardzo ciekawe, bo normalnie gdyby była księga zakonu, była napisane Tora, a tu jest napisane Tora, Tora. Jeżeli jest to drugi raz, to drugi raz to jest co? Powtórzenie. Jest to księga powtórzonego prawa. Czyli wiemy, że jest to piąta księga Mojżeszowa. Nie wiem, z jakich ksiąg korzystał wcześniej arcykapłan Hilkiasz. Wiemy, że jest to raczej dobry, Boży człowiek. Mieli jakąś świadomość tego, co robią, ale znajduje księgę Słowa Bożego. Zanosi ją do ministra królewskiego Szafana, znawcy kultury, pisarza. Ten zaczyna czytać. Nie zachowuje tego dla siebie. Zanosi to do króla. Odczytuje królowi. Król jest po prostu, jakby pociąg w niego uderzył. Po wysłuchaniu tego, kiedy przeczytacie sobie na spokojnie ten fragment, to jest wstrząśnięty. Widzi nagle, jak świat wokół niego wali się i trzęsie się i odkrywa, że jest księga, która to wszystko powiedziała dawno temu, która zapowiadała, że to się będzie działo, zapowiadała, dlaczego to się będzie działo. Nagle odkrywa coś, co porusza całym nim, odkrywa, że to wszystko było już opisane, że pisało o błogosławieństwach, ale i o tragedii, jaka spadnie na naród, nie przestrzegający tych słów, który pójdzie inną drogą. Król nie tylko nie wiedział o tym, ale to by jeszcze nie był problem, gdyby król tylko tego nie wiedział, ale widzi, że prawie nikt wokół niego nie przestrzega słów tej księgi. Czyli gdyby parafrazując, przenosić to na nasze czasy, to wszyscy nazywają się chrześcijanie, ale bardzo niewielu pamięta dlaczego. Czy pamiętamy, czemu my się nazywamy chrześcijanie? Gdybyście zaczepili człowieka na ulicy, czy po tej, czy po tamtej stronie granicy, to prawie wszyscy się wybierają do nieba i wszyscy są chrześcijanami dzisiaj. Pytanie, natomiast które tutaj bardzo jasno Biblia pokazuje, to nie to, za kogo my się mamy, bo Żydzi nie przestali się mieć tam za Żydów. Pytanie, kogo my słuchamy, z czego czerpiemy, co zmienia nasz charakter? Co powoduje, że jestem innym mężem, innym ojcem, innym pracownikiem, pracodawcą, człowiekiem, że jestem człowiekiem prawym lub nie? Jak mówię i wcześniej powiedziałem, myślę, że znaleziono piątą księgę Mojżeszową po reakcji króla, po tym, o czym mówiła, bo wiemy, że właśnie Mojżeszowa mówi o błogosławieństwach za przestrzeganie Słowa Bożego i o przekleństwie bez Słowa Bożego. Także mamy tu prawdopodobnie odnalezienie księgi Deuteronium, czyli piątej księgi Mojżeszowej. I moc Słowa Bożego zostaje potwierdzona nie tylko przez reakcję króla i to, jak wpływa. Ja pamiętam, że kiedy pierwszy raz czytałem Biblię, podobnie mnie to uderzyło. Całe życie o niej słyszałem. Słuchałem kazań całe życie, ale przyszedł ten moment w moim życiu, tak jak wiem, że w życiu wielu z was był taki moment, kiedy otwarłem i bardzo świadomie zacząłem czytać. Znacie moje świadectwo, wiecie, ja w ogóle nie planowałem być pastorem. Moje marzenie to być kolejarzem, a nie pastorem. Pastor jakiś klecha za kazalnicą nabożeństwa prowadzi. Komu to w ogóle potrzebne? Ale zacząłem czytać Biblię i to mój świat do góry nogami przestawiło. Całkowicie. I moc Słowa Bożego zostaje potwierdzona przez reakcję króla, ale też ciekawą mamy tu prorokinię, potwierdzona przez proroctwo Huldy, żony szatniarza królewskiego. Tak na marginesie, tylko historycznie mogę wam powiedzieć, że szatniarzy królewskich wprowadzili władcy Asyrii, władcy pogańskich królestw. I to nie byli tacy szatniarze, jak u nas są czasami w teatrze albo w eleganckich restauracjach, tylko to byli tacy szatniarze, którzy wydawali uroczyste szaty do czczenia różnych bożków świątynnych. I podobnych szatniarzy sobie wprowadzili królowie Judy i Izraela, którzy oczywiście wydawali szaty świątyni Jahwe, która w tym czasie była pełna różnych innych rzeczy. Ale to nie ten temat. I ciekawe jest, wiecie co też, że ci ludzie udają się do prorokini Huldy, dlatego że mają do wyboru trzy kierunki, gdzie mogą pójść potwierdzić to, co mówi ta księga. Trzech proroków istnieje w tamtym czasie. Hulda, do której idą, najmniej znana i gdyby nie ten moment, to nawet byśmy nie wiedzieli, że istniała. Chyba, że się mocno wczytacie w innych miejscach słowa. Jest jeszcze w księgach, jest jeszcze w jednej księdze wymieniona. Ale w tamtym czasie dwóch proroków prorokuje, Jeremiasz i Sofoniasz. Jeremiasza bardzo dobrze znacie, a Sofoniasz, ten jeden najmocniejszy werset Sofoniasza, to jest Sofoniasza 1:2. Zaprawdę wszystko zmiotę z powierzchni ziemi. Nie niesie wiele nadziei, co? I do dzisiaj czytałem, wiecie, w jednym komentarzu, że i rabini, jak również teolodzy zastanawiają się, dlaczego oni poszli do Huldy, a nie do Jeremiasza albo do Sofoniasza. I jedni rabini, jeden rabin napisał bardzo łagodnie, że prawdopodobnie nie było ich w mieście ze względu na sytuację polityczną. Ale u innego rabina przeczytałem w komentarzu, że napisał, że oni nie poszli do żadnego z tych proroków, bo się bali, bo to byli właśnie tacy. Czy Sofoniasz to był taki prawdziwy starotestamentowy prorok. Może bali się, że wyciągnie palec i powie, koniec z wami. Wiecie, jak prorocy mówili, jaki był ich styl, ten prorocki styl. Czasami niektórzy chrześcijanie próbują ich naśladować. Tylko, że nie mają słowa od Pana. Przynajmniej nie mówią nazwiska tego Pana. I są tutaj różne opinie. My widzimy jedno, nie ma się co tym zajmować. Widzimy, że Bóg działa. Prorokini Hulda ciekawie zaczyna odpowiadać. Za chwilę chciałbym przejść do naszej lekcji, którą my z tego dla naszego życia wyciągamy. Czas płynie, ale jeszcze coś wam chcę pokazać. Prorokini Hulda nazywa w wersecie 18, kiedy mówi od siebie, nazywa króla po prostu królem. No bo król jest królem i koniec. Ona z szacunkiem go nazywa królem. Ale kiedy prorokuje w imieniu Jahwe, kiedy mówi od Boga, co mamy werset 16, król nie jest w tym czasie nazwany królem, ale jest nazwany dokładnie z hebrajskiego tym mężczyzną, który posłał cię. Bóg mówi do niego po prostu człowiek, mężczyzna. Jest użyte słowo rodzaj męski. Mężczyzna, ten człowiek. Co wskazuje przed Bogiem, że dla Boga nie ma znaczenia, czy tu posłał król, czy pastuch, niewolnik, czy wolny. Jest człowiek, który chce wiedzieć i Jahwe mówi, ja odpowiadam temu człowiekowi. Pokazuje równość wszystkich ludzi przed Jahwe, co wiele razy widzimy. Bóg nie tylko widzi jego serce, ale reaguje na to, co widzi w tym sercu, na to, jakie to serce jest. I król dostaje obietnicę, że nie będzie oglądał tragedii, jaka nadciąga. Historycznie czasy idą ku wielkiej tragedii tego narodu, ale ten król otrzymuje słowa pokoju i rzeczywiście nie jest potem tego świadkiem. Bóg mówi do niego, ja przyłączę cię do twoich ojców i w pokoju będziesz złożony w twoim grobie. Teraz niektórzy się zastanawiają, moment. To, co wiemy z historii, to wiemy, że ów król zginął w bitwie pod Megido z Faraonem. A więc no nie wygląda to na złożenie w pokoju. Dla nas nie. Natomiast kiedy do nich to mówiono, chodziło o co innego. W swojej ziemi, pośród twoich, w tej ziemi będą złożone twoje kości. Czyli nie w niewoli, nie jako niewolnik, nie jako podbity. Aby twoje oczy nie oglądały całego tego nieszczęścia, jakie ja sprowadzę na to miejsce. A dodam tylko, że nieszczęście po śmierci króla przychodzi ogromne. W pokoju on zostaje pochowany w swojej ojczyźnie, co było ważne, ale jego naród i ludzie, którzy nie poszli za tym, co chciał Jahwe, wchodzą w okres, który nazywamy później okresem niewoli, sądu, okupacji. Najpierw Faraon próbuje iść przeciwko upadającej Asyrii. Potężna armia Faraona, która chce się mierzyć z upadającą Asyrią, musi przejść przez tereny Judy. Król staje mu na drodze i tam właśnie ginie. Przez jakiś czas są pod butem Faraona, a potem powstaje jedno z największych imperiów, babilońskie, i rozpoczyna się ta epopeja, ta historia Izraela pod panowaniem Babilonu, o czym możemy w księdze Daniela później przeczytać. Dla nas dzisiaj, XXI wiek. Zobaczmy kilka praw, które mogą nam pomóc. Tym, co może pomóc tobie i mi, bo ktoś powie, no fajnie, wiesz, było, minęło, był sobie król, było wszystko dobrze, ale ja dzisiaj jestem Jaś Kowalski, Mirek Kulec, taki czy inny człowiek i potrzebuję na dzisiaj wiedzieć, co mogę z tą historią zrobić. W jaki sposób ja ją mogę zastosować w moim życiu? Jutro, człowieku, idę do roboty i nie jestem królem. Przynajmniej odcinek mojej wypłaty nie wskazuje, żebym był królem. Co mogę z tym zrobić? Kilka myśli, które widzę, kiedy patrzę na ten tekst. Pomimo wielkich zewnętrznych reform, obalenia bożków, ołtarzy, oczyszczenia naprawdę Izraela z wielkiego bałwochwalstwa i upadku, pomimo zewnętrznych reform król zobaczył, że nie są tym, czego naprawdę chce Bóg. To jest pierwsza nasza lekcja. Miał dość pokory, to jest nasza lekcja, by nie zadowolić się tylko tym, co zrobił do tej pory. On nie odkrył Pana Boga tamtego dnia. On o Bogu wiedział. Ale tamtego dnia odkrył, że on musi pokutować. I czytając dalej, zobaczymy pewną kolejność, która nigdy się nie zmienia. Nigdy nie zmieni się twój dom, twoja rodzina i twoje otoczenie. Najpierw musisz ty przeżyć swoją osobistą odnowę. Niczym ponad religijnego faryzeusza nie jesteśmy, kiedy od innych żądamy nie wiadomo czego, sami myśląc byle jak, żyjąc byle jak, postępując byle jak. A więc najpierw jest osobista odnowa, potem jest osobista zmiana zachowania, a za nią idzie publiczna odnowa i publiczna zmiana na ulicach i w historii przynajmniej niektórych ludzi współczesnych tamtemu królowi. Król uczy mnie na jutrzejszy dzień, na następny tydzień, że wszystkie zmiany na dobre, wszystkie zmiany, które wy pragniecie doświadczyć w swoim życiu, są poprzedzone zmianami wewnątrz nas. To, co jest w nas, to będzie się działo wewnątrz. Parafrazując, co w sercu, to na języku. Często się mówi, że to, jaki człowiek jest z zewnątrz, pokazuje, jaki jest wewnątrz. To, jak człowiek ma wokół siebie, pokazuje, kim jest wewnątrz siebie. Zanim naród coś usłyszał, musiał to usłyszeć król. Wszystkie zmiany zaczynają się w twoim sercu. Może siedzisz tu dzisiaj i masz żal, że twoja żona nie jest taką żoną, jak powinna być. Że mąż nie jest takim mężem, jak powinien być. Że dzieci to nie są takie dzieci, jak sobie wymyśliłeś. Że pracodawca nie jest taki, jak trzeba. Albo że ludzie, którzy dla ciebie pracują, wielu z was zatrudnia ludzi, nie są tacy, jak potrzeba. Pytanie brzmi, czy ty uczciwie traktujesz ich? Czy jesteś uczciwym mężem? Czy jesteś uczciwą żoną, pracownikiem, pracodawcą? Czy jesteś uczciwym człowiekiem, który może powiedzieć, Panie, odkryłem moc Twojego słowa, zmieniam się od środka. Nie czekam ze zmianą, aż oni się zmienią. Gdyby Jezus czekał, aż my się ponawracamy, to by do dziś się nie urodził w Betlejem. I do dziś by nie umarł na Golgocie. On nie odkrył Boga tamtego dnia, ale odkrył, że on musi się zmienić wewnątrz, żeby cokolwiek innego się zmieniło. To jest przykład dla nas, dla każdego wierzącego, a już szczególnie dla liderów, chociaż nie są królami. Zanim Kościół usłyszy, musimy usłyszeć my. Nie możecie widzieć korupcji, kłamstwa w moim życiu, jeżeli miałbym was uczyć prawdy stąd. Dlatego dla mnie jest tak ważne to, co do siebie mówimy. Podobnie jak mamy braci z Rady Zboru, z Rady Starszych, naszych diakonów. Musicie widzieć, że ich życie jest prawe. I dlatego wiecie, kiedy za każdym razem rozpoczynamy spotkanie Rady Starszych w mojej kancelarii, to pierwsze, co robimy, stajemy w kółko. Jeden z nas klęka po środku. Albo siedzimy w koło stołu i kładziemy rękę na każdy, na tym, który siedzi w jego lewej strony i błogosławimy się, modlimy się o siebie. Zanim zaczynamy mówić o biznesie Kościoła, czy biznesie, czy ja nie wiem, biznes to może nie jest właściwe słowo, tych wszystkich naszych interesach, problemach, co kupić, co zrobić, co naprawić, gdzie dziura w dachu, gdzie kabelek nie działa, jak nabożeństwa prowadzić, wszystkie te rzeczy, to jest fajne, ale najpierw modlimy się, przyjdź Duchu Święty, daj nam światło, daj nam prawość, daj nam czystość w nasze życie, miłość, wybaczenie. Dlatego kiedy spotykacie starszych zboru, nigdy, zobaczcie, nie słyszycie od nich plotek. Wiem, bo widzę, kim są. Nie słyszycie od nich goryczy, bo wiem, kim są. Widzę, co Bóg w nas robi. Widzicie, jak cierpliwość Bóg ich uczy i mnie. Otaczają mnie modlitwą. Każdy z nas klęka na środku, kładą na mnie ręce i to jest dla mnie wyjątkowy moment, kiedy jako pastor mam przywilej uklęknąć na podłodze. Oni mnie otaczają modlitwą. Bo ani ja nie jestem alfą omegą, ani oni, ani żaden z nas. I aż dzisiaj król mnie uczy. Musi zmiana nastąpić we mnie, żeby zmiana była na zewnątrz mnie. My żyjemy w świecie pełnym pretensji. Świat się martwi, wiecie, zarazami różnego rodzaju, ale jest zaraza, która panuje w całej Europie, której wielu ludzi nie widzi. Ta zaraza nazywa się marudzenie. Marudzenie, gdzie chłopy przestały być chłopami, kobiety kobietami, gdzie ludzie zaczęli tylko marudzić i marudzić i marudzić, wiecznie niezadowoleni. To jest właśnie piękne, wiecie, dlatego ja tak lubię, kiedy wyjeżdżacie na misję, dlatego zawsze tak chętnie wspieram misję. Kiedy wróciłem do was z Afryki, czy z Kostaryki, ze slumsów, wiedziałem, że mam więcej niż mi się w życiu należy. To samo dzisiaj tu mówiła Renia. To samo wam powie każdy, kto pojedzie w inne miejsce. To nie chodzi o to, że inni mają gorzej, ale to chodzi o to, że ja mam lepiej, mam więcej niż trzeba, a tak rzadko zapominam słowa dziękuję w modlitwie. Słowo dziękuję nie jest tylko kulturalnym zwrotem, może być słowem modlitewnym. I to jest pierwsza rzecz, którą się uczę od króla. Druga rzecz, którą się uczę od króla, nie przestała istnieć świątynia. Była świątynia, czy nie było? Była, ale nie było w niej słowa Bożego. To jest dla mnie niesamowite. Oni nie przestali chodzić do świątyni. Oni nie przestali coś w tej świątyni robić. Oni remontowali, układali, pozłacali, poprawiali, ale w tym wszystkim nie było słowa Bożego. Dlatego, że wiecie, łatwiej jest uczyć o tym, co jest dobre, niż zacząć żyć tym, co jest dobre samemu. Mnie się dużo łatwiej głosi kazanie z kazalnicy, niż mówi przepraszam do żony czy do dzieci. Łatwiej się mówi ludziom, jak mają żyć, niż żyje się. I to jest dla mnie, jak to przenoszę na nasze czasy, to też to widzę. Nam jest tak dużo łatwiej chodzić do kościoła, niż być kościołem. Zgromadzać się w niedzielę, niż trwać w Słowie Bożym. Oni chodzili, byli, wszystko było, tyle tylko, że Słowa Bożego nie było. Druga rzecz, czy właściwie łącząca się z tamtą, trzecia rzecz, przepraszam, łącząca się z tą drugą, to jest nie przestali remontować i dawać. Ciągle remontowali i ciągle dawali. Z czego zebrane były pieniądze na odnowienie świątyni? Czytaliście tam w tym tekście, jest napisane od ludu. Wiecie, ja jestem często poruszony waszą ofiarnością. Wam nawet nie trzeba powiedzieć, żebyście dawali, a już dajecie. Kiedy zbieraliśmy na Afrykę, widzę, co daliśmy. Pamiętam wcześniej, jak wspieraliśmy Meksyk, gdzie pojechaliśmy z braćmi z Rady Zboru, jak żeśmy błogosławili Meksyk. Pamiętam teraz, kiedy zbieraliśmy i ciągle wpływają pieniądze na tą pomoc dla tego kościoła, który się spalił w Polsce. Ja widzę, jakie wy macie serce. Chyba bym był kompletnym heretykiem i obraziłbym was, gdybym powiedział, że nie dajecie. Ale zobaczyłem tu pewne ostrzeżenie. Możemy być tymi, którzy bardzo dużo dają. Biblia to powie pięknie. I choćbyś całe ciało wydał swoje, i choćbyś swoje ciało wydał na spalenie i wszystko rozdał, a miłości nie miał, byłbyś niczym. A co to jest miłość? Biblia mówi, Bóg jest miłością. Miłość nie, to nie jest uczucie, to jest decyzja, którą podejmuję bez względu na to, co potem czuję. Podejmuję decyzję wierności wobec małżonka, wobec Boga, wobec prawości mojego życia. Nie przestali remontować i dawać. Datki były od ludu. Ich aktywność nie ustała. Problem dotyczył Słowa Bożego. I myślę, że to dla niektórych z nas może być ostrzeżenie. Może jesteś jednym z tych, którzy wiele dają i niech ci Bóg błogosławi. Ja ci dziękuję, że dajecie. Wiem, że kiedy tylko powiem jedno słowo, że jakaś wdowa, że jakaś pomoc, niektórzy z was już spytają, ale dziś być może Duch Święty chce cię zapytać. Nie pytam cię dziś o portfel, pytam cię o twoje serce. Jestem Bogiem serca, nie portfela. Słowo Boże leżało zakopane gdzieś głęboko w religijnych sprawach. Nikt się zbyt mnie nie przejmował. Toczyło się religijne życie. Wszystko było okej. Tylko zapomnieli, dlaczego się nazywają naród wybrany. Tylko czasem zapominamy, czemu o sobie mówimy chrześcijanie. Czasem nawet pamiętamy, jak się nazywamy. Wiemy, że tamci to katolicy, ci to protestanci. Tamci to baptyści, zielonoświątkowi, rzymscy katolicy, greccy katolicy, prawosławni, potrafimy rozróżniać po ubraniach, po wszystkim. A Jezus mówi, nie wynoście swojej pobożności, niech was rozróżniają po tym, co czynicie temu światu, jak niesiecie mu miłość. Niech nie rozróżniają was protestantów czy katolików, niech widzą w was mnie, niech Ojca w niebie widzą i go chwalą. To jest to, co mi się podoba, Bóg mówi. Bóg nie za bardzo zauważa, co budują, co odnawiają. Widzi to, to jest ważne, ale zwróćcie uwagę, co zauważa tak naprawdę Pan. Co mówi Bóg do króla, to być może jest słowo dzisiaj dla ciebie na niedzielę. Ponieważ twoje serce zmiękło i ukorzyłeś się przed Panem, gdy usłyszałeś, co powiedziałem o tym miejscu i jego mieszkańcach, że staną się przedmiotem grozy i przekleństwem i rozdarłeś swoje szaty i zapłakałeś przede mną, przeto usłyszałem i ja, mówi Jahwe, mówi Pan. Czy Bóg coś mówi o tym, fajnie, żeście to wyremontowali? A szczególnie fajnie pomalowaliście łazienkę, podoba mi się. No jeszcze te schody poprawcie. Bóg w ogóle do tym nie mówi. Fajnie, że to macie. Ale sens jest gdzieś indziej, Bóg mówi. Podoba mi się, że twoje serce zmiękło. Twarde serce sprawia, że są miejsca, do których nie możesz iść. Twarde serce przechowuje pychę, gniew, zemstę. Tego nie może w nas być. Tym się nie tylko nie powinniśmy szczycić, ale wstydzić i wyrzucić z naszego życia. Podoba się Bogu, Bóg mówi, ukorzyłeś się przed Panem. Ukorzyć się znaczy w pokorze powiedzieć mea culpa. Mea culpa, mea maxima culpa, jak po łacinie mówili w średniowieczu. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Te słowa, nie? Ze średniowieczem się kojarzą, z rycerzami. Ale to jest prawda. Umieć przed Bogiem skłonić, powiedzieć Boże, ja naprawdę zapomniałem, co miałem robić, do czego Ty mnie powołałeś. Moje życie ma Twoją wolę. Bóg ma swoją wolę dla życia każdego z was. Człowiek zawsze może wybrać albo Jezus, albo nie. Kiedy mówisz tak Bogu, musisz powiedzieć nie czemuś. Zawsze kiedy czemuś mówisz tak, czemuś musisz powiedzieć nie. I w biznesie, i w duchowym życiu, i w osobistym życiu. Zawsze, jeśli mówisz komuś tak, komuś mówisz nie. Jeśli komuś dajesz czas, komuś musisz zabrać. Jeśli komuś podarujesz coś z siebie, komuś tego dać już nie możesz. A on się ukorzył przed Panem. Po drugie, po trzecie zaczął uważnie słuchać. I usłyszałeś, mówi Bóg. Usłyszał. Kto z was ma dzieci, to bardzo dobrze wie, że słyszeć, a słuchać to są dwie różne rzeczy. Dobrze mówię, czy nie? Mówisz do dziecka, posprzątaj pokój. Słyszałem. Ja wiem, że słyszałeś. Pytanie, czy posłuchasz? Mówię, słyszeć, a słuchać to są dwie różne rzeczy. My słyszymy, tylko czy słuchamy? Po czwarte, po kolejne, rozdarł szaty. To się nam wydaje dziwne, nie? Król rozdarł szaty. To się nam może wydawać dziwne. Wiecie, do Izraela to przyszło z Księgi Rodzaju. Oni to zaczęli robić. Nieraz czytacie w Biblii, nie, że ktoś rozdarł swoje szaty. Ale się sam zastanawiam, dziwne, czemu potargał ubranie, w którym jest? Tam od Jakuba się to zaczęło. Jakub to zrobił, kiedy dowiedział się o śmierci swojego syna Józefa. My wiemy, że Józef żył, ale Jakub tego wtedy nie wiedział. I dowiedział się, że zwierzę rozszarpało Józefa, co oczywiście było kłamstwem, ale wtedy mamy użyte to słowo. Rozdarł Jakub swoje szaty. Rozdarł je z prawej strony. Żydzi to wiedzą, my tego nie zauważamy w tekście. Rozdarł swoje szaty, a potem przepasał biodra worem i opłakiwał syna przez długi czas, mówi nam Słowo Boże. Wiecie, po śmierci kogoś bardzo bliskiego, kiedy to była rodzina, mąż, żona, rozdzierali szaty z prawej strony. Kiedy to był sąsiad czy ktoś dalszy na przykład, ale ważny, rozdzierali szaty z lewej strony. W tym wypadku nie wolno ani z lewej, ani z prawej było nigdy rozdzierać szat według tam, gdzie jest szef. Wiecie, co jest szef? Tam, gdzie się łączą, gdzie nitki łączą ubranie. Tak, o, było zeszyte. Dzięki za podpowiedź słowa. I teraz szaty najczęściej później rozdzierano wobec bluźnierstwa przeciwko imieniu Bożemu. Czyli kiedy któryś z pobożnych Żydów zobaczył, że imieniu Jahwe, pamiętacie, jak wam mówiłem, że kiedy masoreci przepisywali tekst Słowa Bożego, to kiedy dochodzili do tego tetragramu imienia pańskiego Jahwe, czyli J-H-W-H, to ściągali swoje ubranie, ubierali odświętną szatę, brali prysznic, myli się uroczyście i pisali to jedno słowo. Tak ważne było imię pańskie. I kiedy ktoś bluźnił temu imieniu, oni rozdzierali swoje szaty. Dlatego też pamiętacie, kiedy Jezus zaczął mówić słowa swojej nauki, arcykapłan co zrobił wobec tych słów? W czasie sądu rozdarł swoje szaty, uważając, że Jezus bluźni, nazywając siebie Bogiem, podając się za Mesjasza i tak dalej. Chociaż w wypadku arcykapłana on był bardzo chytry, on rozdarł tylko wierzchnią szatę. Ale to o tym nie dzisiaj mowa. Pan Bóg jednak zaczyna coś ciekawego do nas mówić. W Joela w 2 rozdziale Słowo Boże mówi: rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty i nawróćcie się do Pana swojego Boga, gdyż On jest łaskawy i miłosierny, nierychły do gniewu i pełen litości i żal mu karania. I to jest to, co robi król. Król rozdziera swoje szaty, ale jest to prawdziwie emocjonalnym wynikiem tego, co się dzieje w nim. Tam jest rozdarte serce króla, które widzi: Boże, co myśmy zrobili z wszystkim, co Ty nam dałeś. I na koniec rozpłakał się. Czy ktoś tak zaprawiony w polityce jak król południowego królestwa Judy, to nie był facet, który płakał z byle powodu. To byli zaprawieni politycy. To był twardy mężczyzna, ale jego płacz pokazuje bezsilną ludzkość. Jego płacz pokazuje: Boże, my wszystko zrobiliśmy, tylko o Tobie zapomnieliśmy. Płaczę przed Bogiem i Bóg przyjmuje jego płacz. Płaczę przed Bogiem, Bóg odpowiada. Prawdziwy król prawdziwie płacze. Wiecie, nasza wiara sprawia, że to, w czym ma udział świat, nie jest naszym udziałem. Mamy Pana. My wiemy, że Jezus obiecał, że przyjdzie po swój Kościół, że zabierze swój Kościół. Nie wiemy kiedy. Bóg nigdy nie upoważnił żadnego Kościoła, żadnej denominacji do wyznaczania dat. Powiedział, żeby się nawet nie zajmować datami, pamiętacie? A o daty i pory nie wasza sprawa, ale powiedział, że przyjdzie i że będziemy wieczność spędzać z Nim. Los królestwa był przesądzony, ale Pan widział serce króla wobec Słowa Bożego. I to jest moje przesłanie dla was dzisiaj. Czas nieubłaganie płynie, ale tak chciałem, żeby to pozostało w waszych sercach. Pomimo tego, że zawalił się znany im świat, kiedy Jozjasz umiera, świat się zaczyna walić, to chcę wam wskazać jeszcze jedną rzecz. Wiecie, to, co robicie dziś dla siebie, robicie też dla waszych dzieci. Wielu z nas się martwi, w jaką rzeczywistość przyjdzie żyć naszym dzieciom. Niektórzy mówią: myśmy przeżyli życie czasem trudne, ale przez co pójdą nasze dzieci? Potomkowie tych, którzy uwierzyli, potomkowie króla, potomkowie kapłana, uwierzyli w słowo o sprawiedliwości Boga i trwali w wierze i w błogosławieństwie. Syn Szafana, tego, który odczytał, stanie w obronie proroka Jeremiasza w najtrudniejszych chwilach, co pokazuje nam później w Biblii, kiedy byście badali, to tam go zobaczycie. To jest ten, który staje w obronie proroka Jeremiasza, kiedy go chcą zabić, kiedy go chcą pozbyć się, ponieważ jego serce jest prawe po jego ojcu. Jego wnuk, Godoliasz, po tym, kiedy Babilon już zajmie całe terytoria i to będzie tylko jedna prowincja, zostanie uczyniony zarządcą Judy przez króla babilońskiego i będzie mógł spokojnie nadal żyć. To, co ja chcę powiedzieć, gdy pójdziecie do domu i będziecie myśleć: byłem dzisiaj, użyjmy tego nieteologicznego i źle wypowiedzianego słowa, w kościele. To jest w ogóle źle powiedziane, ale okej, użyjmy. Byłem dziś w kościele. No i co z tego? Niech zostanie w waszych sercach, przyjaciele. A może czas odnaleźć tą księgę w moim domu? Czy moje małżeństwo, moje życie, mój charakter jest kształtowany przez nią? Nie przez religię, nie przez straszenie się piekłem lub obiecywanie bogactw nieba, ale czy jest kształtowany przez jego słowo i miłość do Boga? Może czas znaleźć zagubioną księgę w naszych domach? Może zapomnieliśmy już gdzieś, po co to wszystko? Może pamiętamy, że nasza babcia czy dziadek byli pobożni, ale myśmy właściwie już zapomnieli, o co chodziło. I mówimy, wiesz co, nie wiem, oni chodzili, ale ja nie za bardzo wiem, o co chodzi. Gdzieś w domu, w szafie, na półce może leżeć Biblia. Może jest jak chusteczka. Wiecie, ja już nie pamiętam, kiedy prawdziwą chusteczkę użyłem. Mam ciągle prawdziwą chusteczkę. Wiecie, mam w domu chusteczkę z przedszkola, którą nosiłem. Mama mi niedawno dała. Ze smokiem wawelskim. Mam ją schowaną w domu, ale już się jej nie używa. Kiedyś się używało chusteczek. Dzisiaj sobie kupujesz papierowe za parę groszy. Czasami Biblia jest taka, że używaliśmy ją kiedyś, bo się kiedyś używało, ale już dziś nie używamy. Bóg nie przeznaczył Słowa Bożego, by było meblem w świątyni, ale by było siłą do życia dla ludzi. On chciał, żeby było skuteczne, żywe w naszym życiu. I nawet król musiał wrócić do fundamentu. I Bóg powiedział, że to zawsze działa. Kończę takim słowem z drugiej królewskiej, 7 rozdział. Tym się z wami chcę pożegnać, jeśli chodzi o dzisiejszą lekcję Słowa Bożego. Gdy zamknę niebiosa, tak iż nie będzie deszczu, albo gdy każę szarańczy, aby objadła ziemię, albo gdy ześlę zarazę na mój lud. Dzisiaj to się może inaczej nazywać. Krótko mówiąc, chodzi o problemy. To co Bóg zaczyna mówić? I ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem i będą się modlić i szukać mojego oblicza i odwrócą się od swoich złych dróg, to ja wysłucham z niebios i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowię. I będą moje oczy otwarte i moje uszy uważne na modlitwę w tym miejscu zanoszoną, bo oto wybrałem i poświęciłem tę świątynię, aby tam było moje imię na wieki i moje oczy i moje serce tam będą skierowane po wszystkie dni. Bóg tutaj mówi, nie ma znajomości u Pana Boga. Możesz sobie mówić, że pradziadek był wierzący, dziadek był wierzący, ojciec był wierzący, babka. Możesz sobie mówić, że nie wiadomo, kim jesteś z denominacyjnego wyznania, protestantem, katolikiem czy czymkolwiek. Bóg to mówi do swojego ludu. Nawet na swój lud zesłał karę, nie tylko na obcych. My byśmy tak chciałem, tam gdzieś grzesznicy, to są tam za górami, za lasami, to my tu jesteśmy. Bóg mówi, jeśli mój naród ukorzy się, jeśli się ukorzycie, wtedy ja odmienię los wszystkiego wokół was. Ja przyniosę wam odnowę. Ukorzy się mój lud, będą się modlić, szukać mojego oblicza. A Bóg mówi, ja skieruję oczy. Oto odpowiedź na to, dlaczego czasami ludzie ze świata patrzą i mówią, a właściwie jaka różnica? A my nie potrafimy powiedzieć, różnica jest taka, że ja kocham Jezusa, który zmienia mój dom. Bo ludzie myślą, że różnica jest taka, że oni palą, a my nie palimy. Oni piją, my nie pijemy. To jest żadna różnica. W niebie nie będzie ani jednego człowieka za to, że nie pił, nie palił i nie kradł. Jeżeli ktokolwiek będzie w niebie, to wiemy, że jedną z fundamentalnych doktryn chrześcijaństwa jest sola gratia, tylko łaska. Przez Bożą łaskę. Powstańmy do modlitwy. Panie, Ojcze w niebie, chcę błogosławić zebrany tutaj Twój Kościół, zbór naszych gości i prosić Cię, abyś mocno w nas włożył Twoje słowo. Abyśmy zobaczyli, że nie to, co budujemy, co robimy, kim jesteśmy i jak samych siebie nazwiemy, ale to, jakie jest nasze serce przed Tobą od poniedziałku do niedzieli, przez cały tydzień, 24 godziny na dobę, że Ty słyszysz nasze myśli, widzisz nasze uczynki, słyszysz nasze słowa i chcesz, by w tym wszystkim była jedność, by nie było w nas żadnego kłamstwa. Proszę Ciebie, Panie, aby dzisiaj tych, których Twój Duch Święty dotykał, abyś im pomógł podjąć decyzję o poszukiwaniu Boga w swoim życiu, o poszukiwaniu Twojego Słowa. Panie, Twoje Słowo jest światłością moim nogom, jest pochodnią ścieżką moim. Tak mówi Twoje Słowo. Naucz mnie, Panie, żyć tym Słowem. Naucz mnie kochać Ciebie i być Twoim uczniem na wszystkich drogach mojego życia. Błogosław nas dzisiaj, Panie. Przez cały dzisiejszy dzień, w który jeszcze będziemy spędzać wspólny czas. Błogosław tych, którzy będą w drodze do domu dzisiaj. Nasze rodziny, prace, biznesy. Zwróć oczy na tych, którzy cierpią w chorobach. Zwróć oczy na tych, którzy cierpią w szpitalach, którzy nie mogli tu być. Błogosław naszych misjonarzy, którzy czy nas teraz słyszą gdzieś tam daleko online, czy nie, aby odczuwali modlitwę i błogosławieństwo Kościoła. Włóż nas głęboko, Panie. Chcemy być ludźmi Twojego słowa, nie ludźmi religii. Chcemy być ludźmi Twojego słowa. Kocham Ciebie, Panie. Kocham Ciebie i chcę chodzić z Tobą. Dziękuję Ci za nasz zbór. Chcę Was zapytać, przyjaciele, dzisiaj. Chcę się zaraz pomodlić o tych, którzy potrzebują posilenia w tej sprawie. Którzy czują, że gdzieś coś się im pozapominało. Gdzieś coś uciekło. Bóg nie jest tak realny, jak był może dawniej. Nikogo nie poprosimy dziś o modlitwy do przodu. Tam na miejscu, gdzie jesteś, podnieś swoją rękę na znak, żeby inni się o Ciebie pomodlili. Nikogo nie będziemy wyciągać, podchodzić do Ciebie, rozmawiać. Daj nam tylko znak, chcę, żeby się o mnie pomodlić. A ci, którzy Cię widzą, zwróćcie uwagę, ci, co nie podnosicie ręki. Zobaczcie, kto podniósł rękę. Wiecie, co znaczy ta ręka? Ta ręka znaczy, pomódźcie się o mnie, potrzebuję przemyśleć rzeczy. Pomódźcie się o mnie, podnieście rękę, kto jeszcze potrzebuje? Inni zborownicy patrzą. Zobaczcie na tych, co podnieśli rękę. Popatrzcie na tych, co podnieśli rękę. Dali znak. Nie podchodzimy, nikogo się nie czepiamy. To jest ich sprawa, co się dzieje w ich życiu. Ale wiecie, co poprosili was teraz? Poprosili, pomódźcie się o mnie. Potrzebuję to przemyśleć, potrzebuję coś z tym zrobić. Panie, Ty widziałeś tych, którzy podnieśli ręce. My, Panie, jesteśmy daleko za mali, żeby rozwiązać ich problemy. Pouczyć ich w ich potrzebie. Jeśli jest taka szansa, daj nam mądrość, daj nam słowo, światło, werset. Daj nam, Panie, miłość, aby im pomóc i pouczyć ich. I doradzić im, i otoczyć ich miłością i wsparciem. Ale, Panie, przede wszystkim poprowadzić ich do domu i skieruj serca do Twojego słowa, aby zachodziła w nas wielka odnowa. Dziękuję dziś Tobie, że jesteś wczoraj, dziś taki sam i na wieki, Jezus Chrystus. Tobie chwała i cześć, Zbawicielu. Amen.
Zdjęcia